Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Odnowy. Dzień dobry.
Dzień dobry i poseł ziemi opolskiej.
Oczywiście. Panie ministrze, czy cieszy się pan, że Opolszczyzna ma kolejnego opolskiego przedstawiciela w rządzie?
W zasadzie nie zdążyłem się odzwyczaić, dlatego że przecież Janusz był wcześniej wiceministrem aktywów państwowych.
No tak, no ale przez chwilę w rządzie go nie było, a teraz
nie
ponownie.
Janusz jest tak aktywny, tak dynamiczny, że jest w rządzie, czego nie ma, wszędzie go pełno.
A nie przeszkadza panu, że Janusz Kowalski, który wcześniej krytykował premiera Mateusza Morawieckiego, no i właśnie za tą krytykę z rządu został odwołany, teraz do rządu wraca?
Oj, no ale to nie jest moja decyzja, to jest decyzja premiera, decyzja kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno mogę z całą mocą zaapelować do Janusza, żeby miarkował się z krytyką.
To bardzo dyplomatycznie powiedział.
No nie, to jest na pewno nieprofesjonalne, kiedy my wyciągamy różnego rodzaju spory wewnętrzne na wierzch. Wszyscy wiedzą, że Solidarna Polska ma trudną relację z premierem Mateuszem Morawieckim, bo w pewnych kwestiach merytorycznie się różnią. Ale w ogóle nasz obóz jest zróżnicowany. Na tym polega zjednoczenie prawicy, że zjednoczyły się różne środowiska z różnymi priorytetami. No my też z Solidarną Polską jako Odnowa w pewnych kwestiach się rozmijamy. Ale na samym końcu tworzymy jeden obóz, który służy polskiej racji stanu.
A w kwestii wyborów samorządowych, panie ministrze, jest jedność?
Nie dodawali mediom pożywki do rozpatrywania tego, co nas różni, bo więcej nas łączy.
W kwestii wyborów samorządowych jesteście jednolici, jeżeli chodzi o przesunięcie. To jest rzeczywiście dobra decyzja, żeby wybory o pół roku zostały przesunięte i odbyły się wiosną 2024 roku. Jakie jest stanowisko Odnowy?
No myślę, że jest to optymalna decyzja. Z całą pewnością no nie możemy przyjść obojętnie wobec faktu, że PKW zgłasza nam, że będzie miał problemy z organizacją wyborów samorządowych tak blisko wyborów parlamentarnych. No przecież
Chociaż wiemy, że wybory się zderzą już przynajmniej od kilku lat, czyli od tego momentu, kiedy kadencja samorządów została wydłużona, prawda? Więc to niby żadna nowość.
Tak jest. I jaki jest wniosek z tego?
No. A o przesunięciu wyborów mówimy dopiero teraz, bo wcześniej nie było o tym mowy.
Ojej, no.
Ja dlatego pytam, bo zdaje sobie pan sprawę z tego, opinie samych samorządowców są mocno podzielone. Jak rozmawiałam z samorządowcami, to oni nie są tak wszyscy jednoznacznie przekonani co do tego, że to dobra decyzja.
Woleliby skrócenia kadencji?
Nie, no woleliby, żeby w konstytucyjnym terminie się odbyła.
Ale ja też bym wolał. I to nas łączy, panie redaktor. No rzecz w tym, że PKW, które przeprowadza te wybory, bo te wybory nie przeprowadzam ani ja, ani pani redaktor, ani ci samorządowcy. Tylko ludzi, którzy są za to odpowiedzialni w ramach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej, mówią, że kalendarze się nakładają. Nie same terminy wyborów, ale już kalendarze przygotowania komisji wyborczych, drukowania kart, liczenia głosów i tak dalej. Tak. No tutaj proszę zaprosić pana doktora Rafała Tkacza, szefa naszego Krajowego Biura Wyborczego, który ładnie to tłumaczy nam.
Choć opozycja mówi, że to nie jest kwestia organizacyjna, tylko polityczna, ponieważ to nie pomyśli PiSu, żeby wybory odbywały się w podobnym terminie.
Panie redaktor, no gdybyśmy mieli poważną opozycję, to mógłbym się jakoś odnieść do tych argumentów. Natomiast oczywistym jest, że cokolwiek nie zrobimy, opozycja nas będzie krytykować. I teraz spróbujmy to więc rozważyć wspólnie z naszymi radiosłuchaczami. Jakie są alternatywy? No można wybory przeprowadzić równolegle i mieć kolizję, prawda? Przypominam, że nie można. To są różne komisje wyborcze. Nie można połączyć komisji wyborczych, dlatego że wybory samorządowe najbardziej skomplikowane ze wszystkich wyborów. Bo wybieramy wójtów, burmistrzów, prezydentów. Sejmiki, rady powiatowe, rady gminne, wszystkie te szczeble powodują, że te wybory są znacznie bardziej skomplikowane niż wybory parlamentarne. I jeszcze wybory parlamentarne powoduje to duże utrudnienie organizacyjne. Więc jakie mamy alternatywy, skoro nie chcemy tych wyborów razem? No możemy wydłużyć kadencję parlamentu, a więc rządu. Czy to by było konstytucyjne wydłużenie?
Opozycja proponuje skrócenie.
Opozycja by zawołała
skrócenie kadencji Sejmu i konstytucyjny termin wyborów samorządowych. Dobrze, panie ministrze, to zostawmy termin wyborów.
Ale dokończmy, czyli to jest jakby pierwsze, nie możemy wydłużyć, bo nam powiedzą, że my chcemy wydłużać naszą władzę. To by było niekonstytucyjne, to prawda, gdybyśmy chcieli przedłużyć władzę parlamentu. Natomiast skracenie kadencji samorządów z kolei, to by się samorządowcy podnieśliby tutaj alarm i sprzeciw, że my chcemy ograniczyć ich władzę, skrócić ich kadencję. My wydłużamy kadencję samorządowcom, czyli nie ograniczamy ich prawa, wydłużamy de facto sprawowanie przez ich władzy, ale od pół roku. Naprawdę, to są parę miesięcy, które pozwoli PKW przeprowadzić te wybory.
Samorządowcy, panie ministrze, podnoszą alarm, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Coraz większe problemy związane z cenami prądu, gazu, wydatkami bieżącymi. To jest rzeczywiście kolosalne obciążenie dla samorządów i wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mówią wprost, jak tak dalej pójdzie, to sobie po prostu nie poradzimy. Strona rządowa planuje jakieś większe formy wsparcia dla samorządów. Będzie jakaś kolejna tarcza, czy tylko te ponad 13 miliardów, które do końca tego roku mają trafić do samorządów?
Tylko 13 miliardów. Czy ja ojej, tylko, gdyby za panie, całych rządów nie, panie ministrze,
mówię tylko, bo sami samorządowcy mówią, że te 13 miliardów to tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, które mają ze względu na niezwykle trudną sytuację ekonomiczną.
Ale prezydent Opola kupuje drugiego tygrysa do zoo w Opolu.
Panie ministrze, nie wiem, co robi prezydent Opola, jeżeli chodzi
ostatnio.
O... Ale pan poddaje wątpliwość, że wydatki samorządowców są rzeczywiście ogromne.
Ja poruszam bardzo ważną kwestię. Ja wiem, o co pani rektor pyta. Rzecz w tym, że wszyscy mamy trudno, nie tylko samorządowcy, tylko generalnie sytuacja geopolityczna, wojna na Ukrainie sprawiła, że mamy wysoką inflację na całym świecie, także w Polsce, że mamy wyzwania związane z kryzysem energetycznym i musimy mu stawić czoła. I my się nie uchylamy od tego obowiązku i od odpowiedzialności za rozwiązanie tych
tylko
problemów.
Tylko pytanie pani ministrze jest następujące. Czy będą dodatkowe formy wsparcia tak dla samorządowców, tak dla przedsiębiorców, którzy przecież też podnoszą, proszą o pomoc i będzie dosypywanie kolejnych środków? Czy mówicie nie, pieniędzy więcej nie będzie?
Przede wszystkim będą dla ludzi, dla obywateli. Stąd zerowy VAT na żywność. Stąd wakacje kredytowe, stąd wiele rozwiązań, które mają ulżyć naszym obywatelom w tych trudnych czasach i rząd to rozumie. Samorządowcy powinni nam pomóc.
A co ma pan na myśli, że
to
samorządowcy
znaczy,
powinni
także
wam pomóc?
Poszukać u siebie oszczędności.
I to więc robią, bo są na to skazani, mówiąc wprost. Stąd na przykład gaszenie oświetlenia ulicznego, czy szukanie oszczędności w gminnych budynkach.
Każdy samorząd to jest osobna historia. Jednych stać na kolejnego tygrysa i kolejne różne wydatki, a innych nie stać na podstawowe zadania. I my będziemy pomagać przede wszystkim w pierwszej kolejności tym samorządom, które mają najtrudniejszą sytuację gospodarczą i to będziemy czynić.
Ale to znaczy, że to jest zapowiedź kolejnych tarcz, kolejnego
My jesteśmy w trakcie zarządzania kryzysowego. Tak? Znaczy wojna na Ukrainie jest sytuacją skrajną, kryzysową, także w wymiarze gospodarczym i my będziemy na bieżąco reagować. Oczywiście, jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy pomagać samorządom. Zresztą skala tego wsparcia przede wszystkim inwestycyjnego dla samorządów jest olbrzymia.
No tak, tylko że jednocześnie samorządowcy mówią, że nawet jeżeli pojawią się kolejne edycje Polskiego Ładu w przyszłym roku i kolejne możliwości finansowania czy dofinansowania gminnych inwestycji, to ich nie będzie stać na wkłady własne, więc tak czy inaczej te inwestycje nie zostaną po prostu zrealizowane. Sytuacja jest na tyle trudna.
Panie rektor, to jakby jeżeli nie będzie ich stać, to nie będą składać tych wniosków, ponieważ później też nie będzie ich stać na utrzymywanie
tych
obiektów.
A to jest inna sprawa, to jest niewykluczone.
Dlatego ja też apeluję o roztropność, bo sięganie po wszystkie pieniądze, które są dostępne na rynku, dzięki naszemu rządowi tych pieniędzy, jak się okazuje, jest więcej niż nawet jest potrzebne dla samorządów, bo niektórzy samorządowcy rzeczywiście nie przystępują do tych naborów, nie tylko z braku środków na wkłady własne, ale także z tego powodu, że niektóre obiekty później po wybudowaniu trzeba utrzymywać i to też trzeba sobie skalkulować.
I na to też trzeba mieć pieniądze.
Tak jest i stąd tutaj jest wielki apel o roztropność i rozsądek, ale ja w samorządowcach mam bardzo kompetentnych partnerów, więc wierzę, że tego nie zabraknie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę z tego wyzwania. W związku z tym ta pomoc będzie celowana bardziej precyzyjnie.
Panie ministrze, nie obawia się pan, że Polska może podzielić drogę Węgrów, jeżeli chodzi o środki unijne?
No ja się obawiam, że Unia Europejska pójdzie w bardzo złym kierunku, bo...
To znaczy, że po Węgrzech pójdziemy my?
Nie obawiam się, ponieważ zarzuty są trochę inne jednak. W przypadku Węgier nie chciałbym tutaj w ogóle wchodzić w arorę ani oskarżyciela, ani adwokata Węgrów, czy Węgier jako państwa, bo to nie chodzi o naród, ale tam są zarzuty dotyczące nieprawidłowości wydatkowania środków europejskich, w tym korupcji. Nie ma takich zarzutów w stosunku do Polski. Polska jest krajem, który jest w absolutnej czołówce uczciwego wydatkowania środków europejskich.
Ale ten mechanizm wiązania środków unijnych z praworządnością, czy liczy pan jeszcze na środki z KPO? Bo ja ostatnio rozmawiając z przedstawicielami, panie ministrze Solidarnej Polski, politycy Solidarnej Polski mówią wprost, dawno mówiliśmy o tym, że Polska tych środków nie dostanie i teraz tylko nasze słowa się potwierdzają. Więc jak to jest w przypadku pana i Odnowy? Czy wy też macie takie poczucie, że tych środków z KPO po prostu nie będzie i trzeba się z tym oswoić?
To wszystko zależy od Komisji Europejskiej. I natomiast sytuacja jest bardziej zniuansowana. W przypadku Węgrów są podstawy, śmiem twierdzić, traktatowe do tego, żeby oczekiwać od państwa członkowskiego uczciwego wydatkowania środków europejskich. W przypadku, czy w przypadku Węgier te zarzuty są słuszne, czy nie, to już jest nie moja rzecz. Znaczy nie mam na tej kwestii, nie mam w tej kwestii wiedzy. Natomiast w przypadku Polski nie ma takich zarzutów. Są zarzuty dotyczące naszego ustroju, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I to jest podstawa nietraktatowa do ingerencji Komisji Europejskiej. I jesteśmy w sporze z Komisją w tym zakresie. Komisja uważa, że prawo europejskie stoi ponad polską konstytucją, z czym my się nie zgadzamy, dlatego że państwo polskie
my te argumenty znamy,
uznaje konstytucję za najwyższy akt prawny. W związku z powyższym wszystko zależy od tego, czy uda się znaleźć jakiś, bym powiedział, złoty środek, który pozwoli, może nie będzie po środku, ale jednak będzie jakimś kompromisem. I był wypracowany kompromis i myśmy poczynili pewne ustępstwa, jeśli chodzi o nasz system. No tutaj Komisja Europejska żąda więcej. No, na przykład tego, żeby jeden sędzia mógł stwierdzić, czy drugi sędzia ma prawo do orzekania. No, panie redaktor, to jest sytuacja, która się prosi o chaos w wymiarze sprawiedliwości, że jeden sędzia będzie mógł podważać status drugiego sędziego. O tym, czy ktoś jest sędzią, decyduje Krajowa Rada Sądownictwa i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który odbiera przysięgę od sędziego i wręcza mu nominację. Jeżeli my odstąpimy od tej zasady, no to nasze państwo w wymiarze sprawiedliwości pogrąży się w absolutnym chaosie i na to się zgodzić nie możemy.
Możemy sobie pozwolić na to, żeby środki z KPO do nas nie trafiły?
No, ale oczywiście, że możemy sobie pozwolić. To nie są aż tak duże środki w porównaniu do całego budżetu państwa, żeby te środki decydowały o tym, że się zrzekamy suwerenności.
Panie ministrze,
ja wierzę, że Komisja Europejska, naprawdę, że to będzie przyczynek do dyskusji poważnej państw członkowskich, nie Komisji Europejskiej, bo są urzędnicy.
Tematów
tylko
jest
państw członkowskich
całe
na temat po prostu kompetencji Komisji Europejskiej.
Nam się kończy, zatem musimy postawić kropkę. Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Odnowy, poseł ziemi opolskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.